Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, tu ostatnie zimowe bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok, ale ja chyba wolę to określenie, że to przedwiosenne bajkowe tropy. No bo za kilka dni wiosna na dobre zadomowi się przynajmniej w kalendarzu i nie mielibyśmy nic przeciwko temu, żeby też zagościła w pogodzie, choć przed chwilą, przynajmniej tu przy Świerkowej, pruszyło śniegiem, a ja bym wolała, by sypało garściami promieni słonecznych. Myślę, że nie tylko ja. Dlaczego tak czekamy na wiosnę? Czy warto wyjść jej naprzeciw spacerowym krokiem? Gdzie słychać już klekot bociani? O tym wszystkim za chwilę. Zajrzymy też do Poli i jej siostry Bułeczki w Wiłce Smoczej Dziewczęce w naszym cyklu do słuchania, do czytania. Bajkowe tropy do 13 w Polskim Radiu Białystok. Witamy Olga Gordiejew i Kamil Kalicki.
Poddać się, zwinąć żagle, zmienić ster i zamieszkać byle gdzie. Ho, ho, o, o, każdy z nas problemy ma. Ważne, aby radę dać, widzieć pozytywny sens. Czasem, gdy dopada lęk, wcale nie jest tak, jak chcesz. Musisz walczyć, musisz chcieć. Wyrzućmy to, co sprowadza na dno. Tyle jeszcze do zrobienia jest. Nie traćmy sił, będzie to, co ma być. My razem poza czasem. Niezależnie gdzie kto jest, śmiech ratuje każdy błąd. O, 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 nie ma idealnych dróg. Zrób to wszystko, abyś mógł nie żałować żadnej z chwil. Jeszcze moment, jeszcze dzień, wszystko łatwe stanie się. Tylko uwierz w to, co jest. Wyrzućmy to, co sprowadza na dno. Tyle jeszcze do zrobienia jest. Nie traćmy sił, będzie to, co ma być. Pójdźmy razem poza czasem.
Bajkowe tropy.
Z niecierpliwością czekamy na wiosnę, no bo przecież...
Na wiosnę się rodzą ptaki. A ten jak to? Bocian i szpak i kos to przylatują z ciepłych krajów. Są pąki na drzewach.
Ciepło. Ciepło.
Wiosną się robi zielona trawka, śpiewa.
Ptaszki śpiewają.
Cieplej, 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 cieplej.
Krokusy rosną, przebiśniegi wyrastają. Są w bazie kotki już na drzewach. Powoli robią się liście.
Wiosna ma zieloną sukienkę i koronę zieloną i złote włosy jak słońce i lubi kwiaty. Wiosna budzi wszystko do życia, gdy jest wiosna, kwiatki wyrastają liście się pojawiają i robi się cieplej, 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 cieplej. Jest coraz więcej robaczków, a niedźwiedzie się budzą z snu zimowego. Cieplej, 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 cieplej.
Ja nie wiem, czy coś da takie zaklinanie, ale gdyby dało, to ja też cieplej, 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 cieplej poproszę. A skoro lada moment wybuchnie nam wiosna, no to nabieramy apetytu na spacerowanie, na zabawy na świeżym powietrzu. Dlaczego warto chwycić dorosłego za rękę i pójść przed siebie do parku, do lasu? I co robić podczas spaceru, by się nie nudzić? Podpowiada fotografka Joanna Krukowska.
Dlaczego warto spacerować? Między innymi, czy może przede wszystkim dlatego, żeby nie przestawać być ciekawskim, bo myślę, że ciekawość, słuchajcie, zaprowadza nas do wielkich rzeczy w całym naszym życiu. I ja uważam, że wcale nie jest pierwszym stopniem do piekła, tak się mówi, tylko jest pierwszym stopniem do zachwytu.
I do fascynującego życia.
I do fascynującego życia. Spacery są przede wszystkim bardzo też zdrowe i to wszyscy lekarze wam potwierdzą, powiedzą. Ponoć w niektórych krajach już gdzieś w Azji są spacery wypisywane na receptę. Mam nadzieję, że u nas też w pewnym momencie będziemy dostawali takie polecenia od lekarza, żeby po prostu sobie pójść przed siebie i iść.
Bo dotleniamy mózg.
Przede wszystkim ruszamy się, spacery są bardzo...
Uspokajamy się.
Oddech regulujemy i to na nas bardzo wpływa. Ja się na przykład nigdy nie nudzę na spacerze, więc trochę nie rozumiem, jak można się nudzić na spacerze, ale jeśli ktoś z was by się poczuł znudzony, to może sobie takie zadania wykonywać. Ja nie jestem z tych, którzy każą wam wszystko oglądać przez telefon, więc możecie na przykład mieć takie zadania, że wcale nie robicie zdjęć, tylko zostawiacie telefon w kieszeni, ale na przykład oglądacie 3 liście z bardzo bliska i staracie się zapamiętać je jak najbardziej dokładnie i później dopiero w domu musicie je narysować i zobaczymy.
No ale ja tutaj zaoponuję, dlatego że ja nie przepadam oczywiście za nadużywaniem telefonu, ale niektóre aplikacje mają bardzo ciekawe zadania i ja sama mam na swoim smartfonie taką aplikację, która sczytuje ten listek, którego ja nie znam i podpowiada mi jego nazwę.
Tak, jest też aplikacja, z której ja korzystam, która rozpoznaje odgłosy ptaków i mówi, jaki
to jest
ptak.
I wiemy, kto nam śpiewa.
Dlatego ja nie mówię, że zostawiamy telefon w domu, tylko czasami zostawmy go w kieszeni po prostu i wymyślmy sobie kilka zadań, które nie wymagają telefonu, ale wymagają naszej uważności, naszego skupienia. Tak jak mówiłam, możecie namalować w domu liście, możecie też wziąć kartki do lasu, przyłóżcie kartkę do kory i odrysujcie tę korę marząc kredką po kartce. Zobaczycie po kilku takich ćwiczeniach, jak różne są drzewa i jak mają różne wzorki na korze, trochę jak nasze linie papilarne, każde ma inne. Możecie też na przykład pomyśleć sobie, jak wyglądałby duch danego miejsca, taki duszek lasu czy duszek łąki i znaleźć taki kamyk albo taką gałązkę albo taki listek, który uważacie, że jest duchem lasu. Tylko nie bierzcie go ze sobą, tylko właśnie zostawcie go tam, żeby dalej strzegł tego miejsca. I jeśli pójdziecie i jeśli zaczniecie się rozglądać za takimi rzeczami, to gwarantuję wam, że zaczniecie odkrywać coraz więcej fajnych rzeczy. Takich rzeczy, których może nawet ja nie odkryłam, bo każdy odkrywa na nowo i każdy odkrywa sam z siebie pewne rzeczy i zawsze jak coś odkryjecie, to podzielcie się tym, czy z rodzicami, czy z opiekunami, czy z rodzeństwem, żeby inni też zobaczyli to, co wy widzicie.
Za 4 dni wiosna w kalendarzu, czy już ją widać w plenerze?
Widać bardzo ptaki. To na pewno gęsi, żurawie już są od dawna. Teraz jest marzec, ja bardzo czekam na bociany. Słuchajcie, już one powinny być. Ja mam na swoim podwórku gniazdo. Moje jeszcze nie są. Zawsze takie nerwy, czy przylecą. Mam nadzieję, że przylecą, więc bardzo wyczekuję bocianów. Do końca marca powinny już być, chociaż moje w tamtym roku przyleciały bardzo późno. Już się zaczęłam denerwować, bo już wszystkie były w okolicy oprócz moich. Gdzieś może zaspały, słuchajcie. Ale przyleciały. I na pewno widać w baziach. Spójrzcie, jak będziecie w lesie, czy na łące, spójrzcie na takie gałązki dłuższe. One już będą puszczały pierwsze pączki. To też zawsze jest takie zachwycające, kiedy ta przyroda po zimie zaczyna kiełkować, zaczyna się budzić. No i zaczyna czuć ziemię. Bo przez całą zimę, kiedy jest się w lesie, to te zapachy są takie stłumione jednak przez śnieg, a w tym momencie ta ziemia się budzi, bo ta ziemia jest mokra i kiedy ja na przykład wychodzę na rower i wjeżdżam w las, to rzeczywiście już w nozdrza uderza świetny zapach, więc jak będziecie gdzieś na spacerze, to bardzo mocno wciągajcie nosem zapachy i zobaczcie, jak każde miejsce inaczej pachnie.
inaczej pachnie, inaczej brzmi. Takie odgłosy klekotania są już słyszalne. Przed tygodniem mówiliśmy o boćkach widywanych w okolicach Białowieży, ale mieliśmy wrażenie, że to te bociany, które nie odleciały, które zimowały gdzieś u nas, może w ptasich ośrodkach. No ale docierają nowe informacje o bocianach, które przyleciały w okolice Łomży. Zaobserwowali takiego bociana przyrodnicy z Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Jak mówi dyrektor parku Mariusz Sachmaciński, bocian pojawił się tak gdzieś przed tygodniem.
Pierwszego bociana zaobserwowaliśmy w niedzielę, o godzinie 15. Bocian przyleciał z nad doliny na gniazdo miejscowości Rakowo Czachy. Posiedział na nim trochę, po czym poleciał nad rzekę, w strefę taką krawędzi wody i lądu, sprawdzić zasoby pokarmowe i po chwili odleciał w inną część doliny. Także jest ta pierwsza tegoroczna obserwacja ptaka migrującego, a nie takiego, który był w naszym ośrodku jakiś czas dłuższy i przebywał u nas, powiedzmy, pod opieką.
Tych bocianów jest więcej, czy na razie tylko jeden?
O tych obserwacjach wiemy z kilku miejsc. Osoba zaprzyjaźniona z parkiem opowiadała o kilku bocianach, które widziała na odcinku między Giżyckiem a Łomżą. Te obserwacje są też w okolicach Łomży, także pierwsza większa grupa bocianów przyleciała już dużo wcześniej, bo jest to prawie 2 tygodnie wcześniej niż zwykle, bo te pierwsze przyloty notowaliśmy od kilku lat z tendencją taką wcześniejszą, ale z ostatnich 15 lat badania nasze oscylowały na granicy 26-7 marca i proszę zobaczyć, jak ten okres się skraca przylotów, także wiosna jest 2 tygodnie ponad wcześniej.
No właśnie chciałem o to zapytać, czy te bociany nie przyleciały za wcześnie?
No, ze względu na obserwowaną od dłuższego czasu różnicę temperatur, czyli ocieplenie się klimatu, obserwujemy różnych innych gatunków też wcześniejsze przyloty z zimowisk. No, wiadomo, że do nas przylatują w pierwszej kolejności osobniki dorosłe, które robią rekonesans, sprawdzają miejsca do zajęcia, dobre swoje takie miejsca, rewiry do tego, żeby móc wychować młodzież. Za jakiś czas przylecą samice, no i wiadomo, że ten proces się już zaczął.
Poradzą sobie? Nie jest za zimno, za wcześnie?
Wiadomo, okres marca na pewno będzie z ograniczeniem dostępu do pokarmu, jednak występują już masowe wybudzenia płazów, które są widoczne, także teraz sobie dadzą radę. Jest dużo nornicy jeszcze, dużo różnych innych owadów, które będą przy strefie wody, będą na pewno na wierzch wychodziły drzewnice, poddane presji wody i różnicą poziomów, także bociany sobie spokojnie dadzą radę.
Skąd bociany wiedzą, że już mogą przylecieć trochę wcześniej?
Jest wiele teorii na ten temat, nie potrafię, za długo trzeba by teraz mówić o tym, ale te teorie jednak się skłaniają ku temu, że zmiana temperatur w Afryce, czyli w miejscach ich zimowisk, i tak samo zmiana temperatur na coraz większe na plusie w Europie, pozwalają na to, żeby część osobników, na przykład bociana białego, pozostawała w Europie na zimowiskach, bo część naszej populacji europejskiej zimuje w Rumunii, w Słowenii, w ogóle nie przelatuje przez Bosfor, nie porusza się wzdłuż Nilu na południe Afryki, do Czadu, do południowej Afryki, tylko zostaje u nas. Także być może te bociany, które przyleciały w pierwszej kolejności do nas teraz, zimowały gdzieś w Rumunii albo na Słowenii, albo gdzieś w takiej południowej Europie przy Morzu Śródziemnym.
Z dyrektorem parku rozmawiał Paweł Wądołowski, to oczywiście był dyrektor Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, Mariusz Sachmaciński. No to co, rozglądamy się już teraz coraz uważniej, wypatrujemy bocianów, bo to przecież one w ludowych wierzeniach przynoszą nam radość, szczęście, dobry urodzaj, pomyślność w rodzinie. Wiosna wpadnie do kalendarza we czwartek, a my wpadamy w taki wiosenno-świąteczny czas krzątactwa. Gdybyście chcieli przygotować się do Wielkanocy artystycznie, to mam podpowiedź od Katarzyny Turosińskiej.
Możemy oczywiście w takim okresie wiosenno-świątecznym wykonywać i kurczaki, i zające. Zające wyglądają pięknie, ale musimy mieć filc do tego. To jest ciężka praca, bo ten filc musimy taką specjalną igiełką bardzo mocno nakuwać, tak żeby on był plastyczny, ale to osoba dorosła może nam wykonać. Później to już nasza wyobraźnia, formowanie zająca. Możemy oczywiście w internecie podpatrzeć, jak taki zając wygląda, ale możemy użyć naszej wyobraźni. No, każdy gdzieś w jakiejś bajce widział zająca, albo w książeczkach, a my możemy dodać do takiego zająca różne kolory, bo wcale nie musi być szarawy, może być tęczowym zającem, może mieć różne kolory, na pewno powinien mieć uszy, na pewno powinien mieć kuleczkę jako ogonek, powinien mieć nosek i wąsy. Bardzo często atrybutem zająca jest też marchewka. Łatwo można ją dodać w łapki takiego zająca i z pewnością będzie to piękna ozdoba. Kurczak też może być z filcu, ale no to już tutaj ciężko będzie stworzyć różnokolorowego kurczaka, bo zazwyczaj jest on żółty i tak się nam mocno kojarzy. Jeśli ktoś ma wyobraźnię, to z pewnością może dodać koloru, ale my robiliśmy kurczaki z bibuły. Ta bibuła była specjalnie składana w takie małe trójkąciki, a później rósł ten kurczak od dołu, trzeba było przyklejać te trójkąty, tak od podłoża w górę, żeby tworzył się taki szkielet całego kurczaczka. A potem można dodać kolorowe piórka, żeby jeszcze miał upierzenie. No, kurczaczki też mają piórka. Można je pozbierać wcześniej gdzieś w jakiejś zagrodzie, bo jednak kury, gdy chodzą, to zrzucają swoje piórka i po co mają się marnować, możemy wykorzystać też do tworzenia naszych domowych kurczaków.
Tak naprawdę nawet w wersji takiej totalnie najprostszej możemy wykorzystać żółtą piłeczkę ping-pongową na przykład, albo takie żółte, maleńkie żółte piłeczki. No i właśnie wspomniane przez Ciebie piórka. Doklejamy z jednej strony oczka, dzióbek z drugiej.
Teraz jest dużo takich specjalnych materiałów w sieciach sklepów czy w księgarniach. Są już specjalne działy, gdzie możemy kupić styropianowe kuleczki czy nawet już jajka gotowe, z którymi możemy robić cuda, bo możemy do nich przyklejać czy przypinać cekiny. Możemy je oklejać bibułą, możemy je oklejać na przykład jakimiś kolorowymi sznureczkami i owijać wokół. Tylko pamiętamy, że musimy mieć wtedy dobry klej, tak żeby ten sznureczek się trzymał. Wtedy może powstać jakaś fajna pisanka, ale pisanek pewnie już mamy dużo, więc kurczaki, więc pieski, kotki, wszystko co się budzi do życia i nam się kojarzy z czymś przyjemnym, bo możemy sobie zrobić takiego naszego wymarzonego pupila.
Takie kurczaki i zające domowe naprawdę wyglądają wiosennie i pięknie, wiem, bo sama robię.
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
W cyklu do słuchania, do czytania Antoniny Kasprzak, Wiłka, Smocza Dziewczynka. Poznaliśmy już dość dobrze nasze bohaterki, siostry Pole i Bułeczkę. Ta starsza opiekuje się roztargnioną młodszą i czasem ma tego dość, no ale nie chce niepokoić mamy i dokładać wyzwań tacie, którego nieco przerasta samodzielna opieka nad dziewczynkami.
Tata załatwia w świetlicy szkolnej, że Bułeczka może wychodzić z Polą ze szkoły bez osoby dorosłej, bo zawsze odbierała ją mama. Pola czyta informacje dla klas pierwszych na tablicy ogłoszeń. Buła, ty na jutro masz przynieść krepinę w dwóch kolorach i czarną włóczkę. Tak, bo będziemy robić klauna, odpowiada spokojnie Klara. Ale w domu chyba nie mamy. Mówi Pola, więc dzwoni do taty, który jęczy, że to już jest przegięcie, że wychowawczyni Bułeczki powinna sama kupować takie materiały i co to w ogóle za pomysł. Że spóźnił się do pracy, nie spał całą noc i nie będzie jeździł jeszcze po krepinę i włóczkę. To może my pójdziemy i kupimy teraz, tato, proponuje Pola. Ja nawet nie wiem, gdzie się kupuje czarną włóczkę. Ja wiem, gdzie, tato. Niedaleko, na Słowackiego, w pawilonach. Zawsze z mamą tam chodzimy. Masz pieniądze? Mam, bo mi została reszta za obiady. No, to idźcie. A potem wracajcie. Poluniu, ja w pracy jestem i nie mogę. Zacina deszcz ze śniegiem. Podjedźmy autobusem, mówi Pola. To jeden przystanek. Z mamą jeździły wiele razy, ale same jeszcze nigdy. I nawet nie spytały, czy mogą, ale chyba mogą, bo co? Tata jest zajęty, a nie będą dzwoniły do mamy do szpitala chyba. Kupują w kiosku bilety i jadą. Pola trzyma siostrę za rękę. W jednym pawilonie kupują włóczkę, a w drugim krepinę. Płacą. Pola czuje się bardzo dorosła i w pamięci oblicza, czy dostała tyle reszty, ile potrzeba. Wracają znowu autobusem. Dumne z siebie, zmarznięte i zmoknięte idą do domu. A kiedy stają w przedpokoju, Bułeczka zaczyna przerażona dotykać swoich ramion i mówi: Pola, ja nie mam tornistra. Pola patrzy na nią najpierw z niedowierzaniem, a potem z wściekłością. Po prostu gotuje się ze złości. Jak to? Zgubiłaś jeszcze tornister? Bułeczka wykrzywia buzię w podkówkę. Gdzie go mogłaś zostawić? Nie wiem, przecież ty ze mną byłaś. Pola stara się myśleć logicznie, chociaż trochę nie ma na to siły. W pierwszym sklepie miałaś, prawda? Tak. I w drugim? Tak. I na przystanku? Tak. I zdjęłam. Pewnie tam został, mówi Pola. Albo w autobusie. Musimy go znaleźć, choć. Ale mnie bolą nogi, jęczy Buła. Zimno mi. Jestem głodna. Ja też jestem głodna, a nie zgubiłam swojego tornistra, krzyczy Pola. Bułka patrzy na nią z żalem. Ty mnie nie pilnowałaś, mówi rozżalona. Mama zawsze sprawdza, czy mam tornister. Ja nie jestem mamą, ja mam dopiero 11 lat, krzyczy Pola, która bardzo rzadko wpada w gniew. A teraz jest zła. Na Bułeczkę, na pogodę, na tornister, na panią wychowawczynię od Krepiny, na tatę, że jest w pracy, na mamę, że jest w szpitalu, na tę siostrzyczkę w brzuchu, co nagle jest najważniejsza. Wszyscy chcą, żeby Pola była taka dzielna, a ona już więcej nie może. Idziemy. Warczy na siostrę i popycha ją na schody. Idą piechotą. Buła pochlipuje i powtarza cały czas jak zaklęcie. Musi się znaleźć, musi się znaleźć. Nie wiem, co będzie, jak się nie znajdzie, syczy Pola. Nie wiem, co ci tata wtedy zrobi. Mój piórnik, moje beczżopy, szlocha Bułka. Dochodzą do przystanku. Tornistra nie ma. Patrzą pod ławkę i za kosz na śmieci, ale dużego, prostokątnego, fioletowego tornistra nie da się tak łatwo przeoczyć. Nie ma. Bułeczka siada na ławce i płacze na całego. Poli przechodzi złość, robi jej się żal małej. Obejmuje ją i mówi, nie martw się, jakoś to się załatwi. Tata zadzwoni do zajezdni. Może został w autobusie, a jak nie, to jutro możesz wziąć do szkoły mój plecak na basen. Tata na pewno ci kupi nowy tornister. W domu mamy jeszcze jakieś zeszyty. A książki to, nie wiem, spytamy jutro pani. I nagle Pola zauważa na bazgroloną kartkę przyklejoną do szyby przystanku. Zgubiona teczka do odbioru w sklepie dywany Besarabi, ulica Czajkowskiego 13. Czyta na głos. Bułka przestaje szlochać. Co to jest teczka? Pyta. Nie wiem, może teczka? Wiesz, że pani woźna tak zawsze mówi na tornistry. Może to twój tornister? Lecimy! Lodowaty deszcz pada jeszcze mocniej. Przepraszam panią, gdzie jest ulica Czajkowskiego? Pytają grzecznie kilka razy. Przechodnie oglądają się za nimi, bo już robi się szaro, a dwie małe, bardzo mokre i przestraszone dziewczynki wyraźnie nie wiedzą, dokąd idą. Czy to jest bezpieczne? Pyta na głos rozsądna Pola bardziej siebie niż siostry. Może powinnyśmy zadzwonić do taty? Nie, błagam, nie mów tacie, może jeszcze się znajdzie, chlipie Buła. Ze Słowackiego skręciły w małe, kręte, eleganckie uliczki willowe. Czasem przychodzą tu z mamą na spacer. Czajkowskiego jest właściwie bardzo blisko, ale one kilka razy źle skręciły i dlatego długo idą. Numer 9, 11, w końcu stają przed numerem 13. Nie jest to zwyczajny sklep, tylko parterowy domek. Nie byle jaki domek, raczej rozległy dworek, obłożony drewnem, ze skośnym dachem, kolumienkami i ganeczkiem. W oknach wiszą egzotyczne tkaniny. Nad drzwiami duży szyld ze złotymi literami. Dywan Besarabi. To normalny sklep, każdy tu może wejść. To nie jest niebezpieczne, uspokaja się w myśli Pola. Mocno łapie Bułeczkę za rękę i naciska klamkę. Odzywa się dzwonek i dziewczynki wchodzą do sporego sklepu. Sufit podpierają liczne drewniane kolumny, a na ścianach, pod ścianami, między kolumnami leżą i wiszą dywany. Niektóre zasłaniają okna, więc w sklepie jest ciemno. Lampy rzucają tylko słabe, przymglone światło. W paru miejscach stoją przeszklone gabloty z biżuterią, figurkami i chustami. Cicho gra egzotyczna muzyka. Pachnie dymem i jakimiś przyprawami. I kogo nie ma. Pola idzie ostrożnie środkiem, żeby niczego nie pobrudzić ani nie pomoczyć. Bułeczka za nią. Nagle wiszący za ladą dywan się uchyla. Widocznie znajdują się za nimi małe, ukryte drzwiczki. Wychodzi zza nich malutka, siwa, na czarno ubrana starsza pani. Dzień dobry, my w sprawie tego tornistra na przystanku. A, tak, tak, woła malutka pani piskliwym głosem. Wadim, dziecinki przyszły. Uśmiecha się i pozdrawia oszołomione nieco dziewczynki lekkim ukłonem. Pola wobec tego też delikatnie się kłania. Wtedy w podłodze uchyla się klapa i gramoli się z niej malutki, siwy, na czarno ubrany starszy pan. A, dziecinki, dziecinki po teczkę! Woła i też się kłania kilka razy z uśmiechem. Wyjmuje spod lady tornister Bułeczki. Ojej, dziękuję! Woła Bułeczka, tak się martwiłam! Ale już nie martwi się dziecinka? Pyta mrużąc oczy w uśmiechu starsza pani i daje Bułeczce buziaka. Wtem ze zgrozą odskakuje. Wadimie! Dziecinka mokrusieńka! Dziecinka zmarznięta! Pan Wadim macha drobnymi, pomarszczonymi dłońmi i tym samym tonem powtarza. Oj, Floro, Floro, co by tu dziecinka zmarznięta! Oboje zaczynają biegać po ciemnym sklepie jak jakieś skrzętne myszy, czy może bardziej jak strapione czarno-siwe borsuki po norce, pomrukując biedne dziecinki. Otwierają jakieś skrytki poukrywane za wiszącymi wszędzie dywanami, uchylają klapę w podłodze i małe tylne drzwiczki. Błyskawicznie rozstawiają na środku sklepu rozkładany stoliczek, na nim stawiają stary, śmieszny, metalowy dzbanek z herbatą, którą nalewają oszołomionym dziewczynkom do filiżanek w kwiat. Mała pani w czarnym fartuchu przynosi też domowe ciasteczka, rożki, a mały pan Wadim wełniane, chyba ręcznie robione, kolorowe skarpety w ludowe wzory, które wciąga dziewczynkom na mokre nogi. Buty stawia przy grzejniku stojącym w kącie. Pije dziecinka, mówi pani Flora. Pola przypomina sobie, co mówiła mama, żeby nie brać jedzenia, jak cię obcy częstują. No, ale teraz chyba mogą. W końcu ci państwo nie zaczepiali ich na ulicy. To one do nich przyszły. Ale Pola nie wie, co powinna zrobić. Buła oczywiście rzuca się na ciastka. Pola bierze jeden rożek, ale nie je. Ja nie jestem żadna dziecinka, mówi bułeczka z pełną buzią. Nie dziecinka, woła wesoło, klaszcząc w dłonie malutka pani Flora. Duża już dziecina, tak? I u nas by już takie wnuki wyrosły pewnie, aleśmy ich nie widzieli wcale, wcale. Tylko zdjęcia mam, to pokażę, chcecie? Chcemy, woła z autentycznym entuzjazmem bułeczka. A Pola uprzejmie kiwa głową i się wierci. Miło jej tu i ciepło, a ci państwo są bardzo uprzejmi, ale jednocześnie chciałaby stąd wyjść, znaleźć się już w domu. A państwo, pyta ostrożnie Pola, są z innego kraju? Z Besarabii, jak ten sklep, dopytuje bułeczka. Ojoj, z innego kraju, dziecinko, mówi pani Flora, a na jej miłej, pomarszczonej buzi pojawia się szeroki uśmiech. Ale wtedy pan Wadim coś wtrąca w obcym języku i jego żona już nic nie mówi, tylko dolewa herbatki. Bułeczce za to buzia się nie zamyka. Opowiada, jak to się martwiły o tornister i że były same na zakupach. Pyta, czy nikt nigdy nie przychodził do tego sklepu, bo odkąd tu weszły, nie zjawił się żaden klient, aż Pola musi ją kopnąć, żeby nie była taka nieuprzejma. Przychodzą, czasem przychodzą, ale to nie super sam, żeby były wielkie tłumy. To są piękne dywany, dzieła sztuki. To nie nasz sklep, dziecinko. Mała, podobna do borsuka Flora, ociera zauzawione ze śmiechu oczy. To naszej pani. Wtedy Pola spostrzega, że na dworze już jest zupełnie ciemno i mówi, że bardzo dziękują za tornister, za herbatę i za skarpetki, ale muszą już iść. Wadimie, odwieziesz dziecinki samochodem, zarządza pani Flora. A no oczywiście, tak zimno, takie zmarznięte. Ale teraz Pola słyszy w głowie wyraźny głos mamy i mówi zdecydowanie. Nie, dziękujemy, wrócimy same. Pani Flora załamuje ręce. Dziecinki, ale zimno i pada. Nie możecie tak iść, raz, Wadim was odwiezie. Żaden problem, pan Wadim uśmiecha się łagodnie. Pola jednak bierze bułeczkę za rękę i mówi stanowczo. Nam nie wolno z nikim obcym wsiadać do samochodu. Mama nam nie pozwala. Państwo borsukowie wymieniają zmieszane spojrzenia. Widać, że jest im przykro, ale mówią tylko swoimi śpiewnymi głosami. Bardzo dobrze. Dziecinki powinny słuchać mamy. Oj, dobrze was mama wychowała. Wreszcie dziewczynki wychodzą. W ciepłych skarpetkach wydzierganych przez panią Florę, z parasolem z rzeźbioną rączką i torebką pełną rożków z marmoladą. Pani Flora i pan Wadim, okryci jakimiś dziwnymi, czarnymi, bliźniaczymi, długimi płaszczami z futerkiem, stoją przed sklepem i machają, wołając jeszcze, żeby uważały i żeby przychodziły, kiedy zechcą. Dziękujemy! Jutro odniesiemy parasol! Wołają dziewczynki i machają do nich. Dziewczynki nic nie mówią o swojej przygodzie. Bułeczka błaga Polę, żeby nie mówiła tacie o zgubionym tornistrze, a Pola zgadza się, że nie ma czym się chwalić. Chciałaby powiedzieć mamie, ale przed cowieczornym telefonem do niej tata przypomina. Tylko niczym nie martwcie mamy, nie wolno jej się denerwować. Wieczorem Pola zapisuje historię zagubionego i odnalezionego tornistra w Księdze Wielkiej Zguby. A potem znowu wyciąga pierścionek z zielonym oczkiem. Przygląda mu się, przygląda i nagle przychodzi jej do głowy, że pierścionek ten świetnie by pasował do sklepu Dywany Besarabii.
Czy Pola wreszcie trafiła na trop Wiłki, Smoczej Dziewczynki? Przekonamy się pewnie za tydzień. Wraca nasz cykl do słuchania, do czytania. Historię czytała Dominika Kluźniak, a to już wszystko w bajkowych tropach dziś. Do usłyszenia.
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.